radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Duch Święty zstąpił na Jezusa, poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz. Czy często święty Marek wspomina o Duchu Świętym?
Wzmianka o Duchu Świętym pojawia się tylko 5-krotnie w Ewangelii świętego Marka. Może nas to zaskakiwać. Dlaczego tak rzadko? Weźmy jednak pod uwagę fakt, że ta Ewangelia, jak powszechnie się sądzi, jest najstarsza. Nauka o Duchu Świętym rozwijała się w Kościele w miarę upływu czasu. Kiedy usiłujemy zrozumieć opis chrztu Jezusa w Jordanie, warto jako wyjście do refleksji wziąć słowa Jana Pawła II. Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody jako niewinny, który czyni siebie grzechem za nas, otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym, a Duch Święty wstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji. Wsłuchajmy się najpierw w tekst opisu chrztu Jezusa w Jordanie.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jako gołębice wstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Co wydarzyło się w czasie chrztu Jezusa?
Chrzest Jezusa zajmuje niezwykle ważne miejsce w opisie ewangelistów, gdyż stanowi inaugurację publicznej działalności Mistrza z Nazaretu. Ich opowiadania są krótkie, ale zawierają niezwykłe bogactwo teologiczne, szczególnie gdy chodzi o naukę o Jezusie. Trzeba jednocześnie pamiętać, że każdy z ewangelistów daje własne ujęcie. Niełatwo jest określić, co wydarzyło się podczas chrztu Jezusa, gdyż opisy mają charakter programowy. Ewangeliści nie przedstawiają samego rytu chrztu, ale wspominają jedynie o tym, co po nim się wydarzyło, czyli koncentrują się na objawieniu i zaznaczają, że wizja otwartego nieba i ducha wstępującego na Mistrza z Nazaretu była tylko jego udziałem. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy chodzi o to, iż Jezus miał wizję wewnętrzną, czy też, że było to zjawisko zewnętrzne. Nie ulega wątpliwości, że od samego początku wspólnota chrześcijańska wyrażała przekonanie, iż jej mistrz przeżył pewne doświadczenie. Najważniejsze zaś jest to, że Bóg mówił do niego. We wszystkich opisach ważne są szczegóły, które ułatwiają zrozumienie tekstu i wskazują na jego cel, a mianowicie chodzi o 3 znaki czasów ostatecznych, mesjańskich, zapowiadanych przez proroków. Pierwsze, otwarcie się nieba. Drugie, zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa. Trzecie, głos z nieba. W tym dopiero kontekście zrozumiała jest rola Ducha Świętego. W Piśmie Świętym, zwłaszcza w literaturze prorockiej i apokaliptycznej oraz w tekstach judaistycznych, otwarcie się nieba stanowi zapowiedź wizji prorockich, których przedmiotem są sprawy niebieskie. Niebo jest bowiem mieszkaniem Boga, i stamtąd poprzez wizje i cudowne znaki pochodzi Jego objawienie. Otwarcie nieba wskazuje zatem, że nastąpi objawienie, którego celem będzie ujawnienie się Bożych planów oraz zapoczątkowanie nowych czasów, w których Bóg udzieli swoich łask.
W jaki sposób ewangeliści przedstawiają zjawienie się Ducha Świętego?
Święty Marek i Święty Mateusz piszą o pojawieniu się Ducha Świętego, ale tylko Święty Łukasz wspomina o Jego zjawieniu się w postaci cielesnej, niby gołębica, czyli zdaje się dawać do zrozumienia, że chodzi o zjawisko dostrzegalne za pomocą zmysłów. W Starym Testamencie Duch Boga był tajemniczą, nieosobową siłą i bywał udzielany pewnym osobom ze względu na ich zadanie oraz powołanie w służbie ludu Bożego. Spodziewano się, że z całą pełnią swych darów w sposób szczególny i na stałe spocznie na Mesjaszu i dzięki temu stanie się on idealnym królem oraz przyniesie narodom prawo. Nie można jednak twierdzić, że dopiero w tym momencie Jezus uświadomił sobie mesjańską godność, ani też nie można utrzymywać, że dopiero Duch Święty uświadomił mu ją, gdyż nie zgadza się to z tym, o czym piszą Ewangelie. Mistrz z Nazaretu wiedział, jaką misję ma wypełnić, a interwencja z nieba była tylko dla niego wskazówką, że nadszedł czas zrealizowania zadania. Stąpił na niego Duch Święty i dlatego stał się podmiotem zdolnym do pełnienia misji. Wcześniej miał świadomość, że jest Mesjaszem, ale w tym momencie wyraził gotowość do przyjęcia uniżenia, śmierci odkupieńczej. Chodzi więc o tak zwaną konsekrację, czyli tak zwaną inwestyturę mesjańską, czyli inaugurację jego misji wśród ludu. W Starym Testamencie głos, podobnie jak otwarcie się nieba, był elementem opisów prorockich oraz należał do apokaliptycznej scenerii. Rabini twierdzili, że proroctwo, głos Boży skierowany do ludu, już wygasło i odtąd rozbrzmiewa tylko jego echo. Sytuacja uległa jednak radykalnej zmianie z chwilą przyjścia na świat Jezusa.
Jaki sens mają słowa z nieba?
Z nieba rozległ się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Wypowiedź pochodząca z nieba składa się z trzech cytatów starotestamentalnych. Pierwsza część jest zaczerpnięta z uchodzącego za mesjański psalm drugiego, gdzie występuje formuła adopcji używana na starożytnym wschodzie. Po drugie, termin umiłowany jest odwołaniem się do Księgi Rodzaju. Natomiast trzecia część wypowiedzi z nieba stanowi cytat z Księgi Izajasza. Pierwsza część wypowiedzi jest proklamacją Bożego Synostwa i jest to reminiscencja psalmu drugiego, gdzie jest mowa o Mesjaszu. Ewangelista nie idzie jednak za Septuagintą, czyli tłumaczeniem greckim Starego Testamentu, która to Septuaginta posiada w tym miejscu słowo sługa, ale pisze syn. Zmiana greckiego sługa na syn wskazuje, że chodzi o pogłębione znaczenie, a mianowicie o uświadomienie, że Jezus jest rzeczywiście Synem Bożym. Ani termin prorok, ani określenie Mesjasz nie oddają w pełni natury i godności misji Jezusa. Jest on bowiem kimś więcej niż Mesjaszem, czyli prorokiem. Ale tytuł Syn nie jest jedynym, który przysługuje Jezusowi. wypowiedzi z nieba w czasie chrztu pojawia się termin umiłowany, który nie jest tylko przymiotnikiem do określenia mój syn, ale stanowi odrębny tytuł, który mieści w sobie ideę jedności, a to oznacza, że Jezus jest jedynym Synem Boga. Pewnym potwierdzeniem może być to, iż Septuaginta w 7 wypadkach na 15 tłumaczy hebrajskie słowo Yahid, jedyny, przez umiłowany. W ten sposób przedstawiony jest w Księdze Rodzaju Izaak, całkowicie otwarty na wolę Bożą, aż do złożenia w ofierze swego życia. Otóż trzeba pamiętać, że między nowotestamentalną teologią odkupienia a ofiarą Izaaka zachodzi ścisły związek. Opowiadanie o składaniu go na ofiarę Bogu miało bowiem dla Żydów podobne znaczenie jak opis męki Jezusa dla chrześcijan. Ponadto biblijny opis ofiary Izaaka godzi pozorny nonsens cierpienia i śmierci z wolą Bożą. Bóg nakazuje Abrahamowi złożyć na ofiarę syna. Zdaje się anulować swoją obietnicę, gdyż Izaak ucieleśniał w sobie to wszystko, co Bóg przyrzekł dokonać dla zbawienia człowieka. Bóg wystawił Abrahama na największą próbę i w ten sposób oczyścił jego wiarę. Patriarcha nie odmówił mu nawet tego, co wydawało się sprzeczne z obietnicą swego jedynego syna. Bóg jednak objawił, że jego zamiary nie są skierowane ku śmierci, ale ku życiu. W liturgii synagogalnej, w której był wychowywany zarówno Jezus, jak i większość autorów Nowego Testamentu, główną rolę zwracano na postawę Izaaka wobec grożącej mu śmierci, a jego zachowanie się służyło ilustracji religijnej postawy miłości i posłuszeństwa w znaczeniu zbawczym. Nic więc dziwnego, że pierwsi chrześcijanie uważali, że ofiara Izaaka proroczo zapowiadała zwycięstwo nad śmiercią, którego dokonał Chrystus przez swą mękę i zmartwychwstanie. Przez zestawienie z Izaakiem akcent został położony na to, iż Jezus pozostaje w niezwykle osobistej relacji z Bogiem.
Jaki sens posiada opis chrztu Jezusa?
Kiedy staramy się zrozumieć sens chrztu Jezusa w Jordanie, musimy uświadomić sobie, że zasadniczą część wspomnianej wypowiedzi Jana Pawła II stanowią słowa: Jezus schodzi do wody jako niewinny, który czyni siebie grzechem za nas. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że mamy w tym wypadku odniesienie do pieśni o słudze pańskim z Księgi Izajasza. W słowach mój syn mamy odwołanie się do mój sługa w wersji Septuaginty. Co jednak przemawia za tym, iż w wypowiedzi z nieba występuje nawiązanie do tych poematów starotestamentalnych, skoro Jezus nie jest tutaj bezpośrednio i formalnie określony jako sługa pański, i jakie znaczenie ma odwołanie do pieśni z Księgi Izajasza? Za opinią, iż głos z nieba jest echem z 42 rozdziału tej księgi, przemawiają następujące racje. Po pierwsze, kontekst. Przed opisem chrztu w Ewangelii świętego Mateusza znajduje się dialog między Janem Chrzcicielem a mistrzem z Nazaretu, z którego wynika, że poprzednik Jezusa wiedział, kim jest Jezus i dlatego nie chciał mu udzielić chrztu na odpuszczenie grzechów. Z kolei z opisu wynika, że mistrz z Nazaretu już przed zejściem do Jordanu miał świadomość misji, jaką ma spełnić. Kluczem do zrozumienia tej rozmowy są niewątpliwie słowa: wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Sprawiedliwości nie należy tutaj rozumieć w sensie moralnym, czyli że nie chodzi o wypełnienie Bożych przykazań, ale o plan Boży względem ludzkości, czyli wypełnienie całego Pisma. Jezus i Jan Chrzciciel mają więc razem wypełnić Boży plan, choć obecnie ukryty, ujawni się jednak w odpowiednim czasie. Wyrażenie wszystko, co sprawiedliwe, oznacza zatem wypełnić wszystko, co jest napisane w prawie i u proroków. Słowo sprawiedliwość ma zatem związek z powołaniem sługi pańskiego cierpiącego za grzechy innych, gdyż chodzi o realizację Bożego planu zbawienia. Jezus nie miał potrzeby oczyszczenia, ale wziął na siebie grzechy ludzi jako cierpiący sługa pański, a to poprowadzi go do śmierci. A ze strony Jana Chrzciciela wypełnienie wszystkiego, co sprawiedliwe, polega na realizacji, jakie otrzymał w stosunku do grzesznych ludzi. Chrzest, którego udzielał, był bezpośrednią odpowiedzią na wolę Bożą i dlatego Mesjasz, całkowicie zwrócony ku Ojcu, powinien mu się także poddać.
Do czego zmierza dyskusja Jana Chrzciciela z Jezusem?
Dyskusja między Janem Chrzcicielem a Jezusem zmierzała więc do wykazania, że Mesjasz musi się identyfikować ze swoim ludem, czyli chodzi o wybór, który stanowi część tajemnicy jezusowej kenozy, to jest dobrowolnego uniżenia się. Całkowicie nastawiony na wolę Bożą i solidarnie związany z ludźmi, powinien wypełnić sprawiedliwość, czyli stać się podobny we wszystkim do nas oprócz grzechu. Dialog mistrza z Nazaretu z Janem Chrzcicielem świadczy o tym, że Jezus był świadom mesjańskiego powołania zapowiedzianego przez autora Księgi Izajasza. Jezus, mieszając się z tłumem występującym wokół Jana Chrzciciela, solidaryzował się z ludźmi i dokonał wyboru na całe ziemskie życie, a akceptując symbolicznie ryt swojego poprzednika, upokorzył się i tym samym ogłosił się Mesjaszem grzeszników. Uczynił to, aby otrzymać dla nich przebaczenie, i z tego powodu był to decydujący ryt w historii zbawienia. Faktycznie nie potrzebował być oczyszczonym z żadnej winy, lecz przez chrzest otrzymał namaszczenie na Mesjasza. Opis wydarzenia. Momentem kulminacyjnym jest niewątpliwie zstąpienie Ducha Świętego, a jest to aktualizacja obietnicy uczynionej słudze pańskiemu. W Starym Testamencie zstąpienie albo zesłanie Ducha Bożego na człowieka było równoznaczne z przekazaniem mu pewnego zadania do spełnienia. W Księdze Izajasza Mesjasz otrzyma Ducha Bożego. Otrzyma go także sługa pański, przedstawiony w tej samej księdze, aby mógł spełnić misję Bożą. Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa jest zatem równoznaczne ze zleceniem zadania i udzieleniem sił, co w tekstach biblijnych nazywa się namaszczenie Duchem Świętym. Nie należy się tutaj zacieśniać tylko do przytoczonych słów starotestamentalnych, ale podobnie jak w wielu innych cytatach ze Starego Testamentu, trzeba pamiętać, że ewangelista zakłada dalszy ciąg perykopy, chociaż jej nie cytuje. Zakłada słowa: położę ducha mojego na nim. Zaś wyrażenie: w tobie mam upodobanie, jest niemal identycznym powtórzeniem wyroczni o słudze pańskim. W następnych wersetach prorok mówi o tym, że sługa pański zostanie obdarzony wielkimi łaskami bożymi, aby ich udzielić ludziom. Ale akcent położony jest na upodobanie, które Bóg zapewnia swemu słudze, gdy powierza mu misję, czyli chodzi tutaj o tak zwaną inwestyturę prorocką. Podobnie jak sługa pański, Jezus jest posłany, aby pełnić misję. Złączył się z grzesznikami, których grzechy miał wziąć na siebie, i dzięki temu uczynił z chrztu akt zastępczej ekspiacji. Ważne jest także przypomnienie dalszej części pieśni z Księgi Izajasza, gdzie autor precyzuje zadanie Mesjasza.
Proszę dokonać podsumowania refleksji na temat chrztu Jezusa w Jordanie.
Deklaracja niebieska w czasie chrztu nad Jordanem jest niezwykle ważna, gdyż nadaje sens misji, którą Jezus zaczyna realizować. Misja ta zaś stanowiła realizację posłannictwa sługi pańskiego, mającego w perspektywie pokorne życie, cierpienia i śmierć zbawczą Jezusa. Będzie on sługą wybranym przez Boga, aby uczyć narody i prowadzić je do zbawienia. Od tej chwili Jezus będzie pełnił zadanie, które zapowiadali prorocy, zwłaszcza zgodnie z przepowiednią o słudze pańskim, pojedna ludzi z Bogiem poprzez swoje cierpienie i śmierć. Realizacja programu sługi pańskiego przyniesie mu takie doświadczenia, jakie tajemniczej postaci starotestamentalnej zapowiedział Izajasz. Zanim stanie się męczennikiem, będzie głosicielem prawdy i wtedy będzie cierpiał. Celem niebieskiego objawienia nad Jordanem było pokazanie, że męka jest czymś zadekretowanym przez Boga i od tej chwili przeznaczeniem Jezusa stał się rzeczywiście krzyż. Przyjął rolę cierpiącego sługi pańskiego, który uniżył samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dokona zaś tego wsparty przez Ducha Świętego.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Święty stąpił na Jezusa poprowadził ksiądz profesor Michał Bednarz. Na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Czego oczekiwali Izraelici w związku z przyjściem Mesjasza? Jaką rolę będzie wtedy pełnił Duch Boży? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.